13 lipca 2021 roku studio animacyjne D-Line zamieściło na swojej stronie internetowej krótki film animowany pod tytułem Dear Alice. Prezentował on, po pierwsze, absolutnie przepiękną wizję możliwej przyszłości, w której ludzka cywilizacja współistnieje z naturą w harmonii, nie pomimo mocno rozwiniętej technologii, ale dzięki niej, i po drugie, historię rodzinnego biznesu przekazanego przez babcię na wnuczkę tytułową Alice. Jest to przepiękny kawałek animacji, ewidentnie inspirowany dokonaniami japońskiego studia animacyjnego Ghibli. Widać to szczególnie po niesamowicie dopracowanych tłach i projektach postaci, ale też w muzyce skomponowanej przez samego Joe Hisaishiego, japońskiego kompozytora, który stworzył ścieżki dźwiękowe do prawie każdego filmu w reżyserii Hayao Miyazakiego. W Dear Alice możemy zobaczyć drony zajmujące się uprawą roślin, elektryczne antygrawitacyjne pojazdy, panele słoneczne pozyskujące energię w ekologiczny sposób oraz wielopokoleniową, zróżnicowaną etnicznie społeczność, koegzystującą ze sobą w pokoju i wspólnie cieszącą się prostym, ale niezwykle satysfakcjonującym życiem. Piękna, działająca na wyobraźni wizja tego, jak pewnego dnia może wyglądać rzeczywistość. Film był częścią kampanii reklamowej firmy, której nazwy tu nie wymienię, co więcej, fragmenty tego filmu, które widzicie teraz, pochodzą z jego pirackiej wersji, w której wszystkie loga firmy oraz odniesienia do kapitalizmu zostały wyedytowane. Dokonała tego, w dodajmy bardzo sytuacjonistycznym stylu, osoba prowadząca kanał o nazwie The Waffle to the Left. No dobrze, ale czemu ma to znaczenie? Tym razem wyjątkowo nie chodzi tylko o moją niechęć do kapitalizmu i komercjalizacji wszystkiego, a o prosty fakt, iż Dear Alice jest filmem solarpunkowym. I dziś porozmawiamy sobie właśnie o solarpunku. Jego korzeniach, początkach, ideologicznej oraz intelektualnej nadbudowie, założeniach, rozwoju i miejscu we współczesnej polityce, filozofii, kulturze i estetyce. Bo solarpunk jest wszystkim tym po trochu i czymś jeszcze więcej. Poza tym porozmawiamy też nieco o mojej krytyce tego nurtu, bo w trakcie badania całego tematu odkryłem, że mam do niego kilka wątpliwości. Nawet jeśli koniec końców całkowicie popieram solarpunkowe założenia i uwielbiam solarpunkową estetykę. Jeśli zatem wizja przyszłości zaprezentowana w Dear Alice do Was przemawia, zostańcie ze mną na dłużej, bo film nie jest wyjątkiem, a częścią znacznie szerszego zjawiska. Zanim przejdziemy do solarpunku, musimy najpierw porozmawiać o jego poprzedniku, cyberpunku. Cyberpunk to intelektualny, filozoficzny i artystyczny nurt, który wykrystalizował się w latach 80. XX wieku. Stanowił on kulturową reakcję na wiele politycznych i społecznych procesów, które zachodziły w tamtym okresie, w krajach, które dziś określamy mianem globalnej północy, a wówczas nazywano krajami pierwszego świata. Chodzi głównie o USA, zachodnią Europę, ale również Japonię, Nową Zelandię i kilka innych nacji, o stosunkowo stabilnej sytuacji politycznej i gospodarce kapitalistycznej. Procesy te to m.in. gwałtowny rozwój technologii, mediów masowych i korporacji w połączeniu z coraz bardziej zauważalnie powiększającym się rozwarstwieniem społecznym i pojawieniem się rewolucyjnych ruchów kontrkulturowych, kwestionujących ten stan rzeczy. Cyberpunk bardzo szybko zdobył popularność i kulturowe znaczenie, przedstawiając wyostrzoną i podkolorowaną wersję zarówno największych lęków, jak i największych nadziei tamtej dekady, dając nam tak istotne teksty kultury jak, między wieloma innymi, powieść Neuromancer autorstwa Williama Gibsona, film Blade Runner w reżyserii Ridleya Scotta czy mangę Ghost in the Shell autorstwa Masamune Shiroa. W świecie poza kulturą popularną cyberpunk z czasem przyciągnął uwagę filozofów, intelektualistów i badaczy kultury. Prawdopodobnie najsłynniejszą pracą filozoficzną w tym temacie jest Manifest Cyborgów Donny Haraway. Haraway, biolożka i filozofka feministyczna, dostrzegła w cyberpunkowym myśleniu olbrzymią szansę na zasypanie tożsamościowych barier między różnymi nieuprzywilejowanymi grupami społecznymi. Kluczowy w jej wywodzie był symbol cyborga, fuzji człowieka i maszyny, nie będącego ani jednym, ani drugim, ale paradoksalnie będącego oboma równocześnie. Samym swoim istnieniem, przekraczającego granice zarysowane tak głęboko, że do tej pory nie wydawało się możliwe ich przekroczenie. Jednak ten nowy cyberpunkowy świat, świat w którym znikają granice kulturowe, informacyjne, społeczne, daje nam unikalną szansę zorganizowania się ponad podziałami i skuteczniejszą walkę o lepszą sytuację dla wszystkich. Na marginesie, Manifest Cyborgów został przetłumaczony na język polski i w opisie tego materiału zamieszczę link do tłumaczenia, gdyby ktoś chciał zapoznać się z tym tekstem. Ostrzegam jednak, że jest napisany bardzo technicznym językiem, mocno operującym terminologią charakterystyczną dla intersekcjonalnego feminizmu. Podejrzewam więc, że dla wielu osób może być trochę niestrawny. Tym niemniej, tezy w nim zawarte są na tyle interesujące, że mimo wszystko warto się przełamać. I prawdopodobnie zrobię kiedyś o nim oddzielny wideoesej, ale na razie to pieśń przyszłości. Cyberpunk był tak żywym, bogatym i intelektualnie stymulującym nurtem, że w okolicach pierwszej dekady XXI wieku pojawiły się liczne próby stworzenia czegoś o porównywalnym impakcie. Wikipedia... Nie, wiecie co? Nie będziemy cytować Wikipedii, sięgnijmy po coś znacznie bardziej adekwatnego. TV Tropes przywołuje kilkanaście rzekomych nurtów popkulturowych, które możemy zbiorczo określić mianem cyberpunkowych derywacji. Są to między wieloma innymi... Atompunk, czyli cyberpunk, ale z technologią nuklearną. Biopunk, czyli cyberpunk, ale na bazie bioinżynierii. Capepunk, czyli cyberpunk, ale z superbohaterami. Kettlepunk, czyli cyberpunk, ale na dzikim zachodzie. Clockpunk, czyli cyberpunk, ale z zębatkami. Postcyberpunk, czyli cyberpunk po raz drugi. Desertpunk, czyli cyberpunk, ale na pustyni. Dieselpunk, czyli cyberpunk, ale z silnikami spalinowymi. Dungeon Punk, czyli cyberpunk, ale w lochach. Gothic Punk, czyli cyberpunk, ale na Podlasiu. Myth Punk, czyli cyberpunk, ale z bogami tej albo innej mitologii. Ocean Punk, czyli cyberpunk na wodzie albo pod wodą. Sandal Punk, czyli cyberpunk, ale w starożytności. Scavenged Punk, czyli cyberpunk, ale na śmietniku. Steampunk, czyli cyberpunk, ale na parze. Stone Punk, czyli cyberpunk, ale w epoce kamienia łupanego. Tesla Punk, czyli cyberpunk, ale z elektrycznością. I to jest ten moment, w którym się poddałem, bo tego typu derywacji jest znacznie, ale to znacznie więcej. Dla własnej wygody od teraz będę zbiorczo nazywał ten trend coś tam punkiem. Na wypadek, gdyby ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, żaden z tych ruchów nie osiągnął nawet ułamka kulturowego znaczenia cyberpunku. Większość z nich nie była nawet ruchami artystycznymi w jakimkolwiek tego słowa rozumieniu. Jedynie chwytliwymi hasełkami reklamowymi, służącymi przyciągnięciu uwagi odbiorców za pomocą ciekawie brzmiącego nonsensu. Najbardziej skrzywdzony został tu chyba człon punk, który pierwotnie oznaczał buntowniczą, kwestionującą zastany porządek rzeczy kontrkulturę o rewolucyjnym potencjale, ale w tym nieskończonym korowodzie coś tam punków stał się semantyczną kością ogonową, która straciła jakiekolwiek znaczenie. Trochę jak po aferze Watergate. Każdą aferę nazywano coś tam gate, niezależnie od tego, ile to miało sensu na gruncie znaczeniowym. Największym winowajcą jest tu chyba steampunk, czyli cyberpunk na parze, ponieważ ten gatunek często występuje w tandemie z celebrowaniem estetyki kojarzonej z arystokracją. A celebrowanie arystokracji jest prawdopodobnie najmniej punkową rzeczą, jaką można sobie wyobrazić. Solarpunk? Solarpunk jest jednak trochę inny, a przynajmniej uznawany jest za wyjątek wyróżniający się na tle powyższych. I o ile osobiście mam w tym temacie dość poważne wątpliwości, o których zresztą porozmawiamy sobie nieco później, to jednak uważam ten nurt za na tyle interesujący, by poświęcić mu cały, jak widzicie, gigantyczny materiał. Beyond Good and Evil to gra, do której wracam, gdy chcę poczuć się jak w domu. Jestem pewien, że wiele osób grających ma takie produkcje. Gry, w które gra się nie dlatego, że zostały w niej jeszcze jakieś nieodkryte rzeczy, albo nawet dlatego, że jakoś szczególnie lubimy w nie grać, ale dlatego, że dobrze czujemy się w ich przestrzeniach. Są nam znajome, przynoszą komfort, przywołują szczęśliwe wspomnienia. Dla kogoś to może być nowy obóz z gry Gothic, dla kogoś innego obskurne mieszkanko z Santa Monica z gry Vampire The Masquerade Bloodlines. Dla mnie takim miejscem jest latarnia morska z Beyond Good and Evil. Porozmawiajmy o tej grze. Beyond Good and Evil to przygodowa gra akcji wydana przez Ubisoft w 2003 roku. Jej akcja rozgrywa się w odległej przyszłości na planecie Hillis, skolonizowanej przez ludzi oraz antropomorficzne zwierzoludzkie hybrydy, pokojowo koegzystujące z ludzkością w jednej harmonijnej kulturze. W chwili rozpoczęcia akcji gry planeta przechodzi właśnie globalny kryzys, jest bowiem regularnie najeżdżana przez obcą, pasożytniczą i być może inteligentną rasę z kosmosu o nazwie DOMS. Na ratunek Hillianom przybyły sekcje Alpha, tajemnicza organizacja wojskowa, która rzekomo specjalizuje się w walce z DOMS. Sekcje Alpha wprowadziły na Hillis militarną dyktaturę, znacząco ograniczyły prawa i swobody przysługujące dotąd mieszkańcom planety, wprowadziły godzinę policyjną oraz zajęły sporą część zabudowań miejskich. Główna bohaterka gry, młoda kobieta imieniem Jade, jest fotoreporterką, która przerobiła swój dom, okoliczną latarnię morską, na przytułek dla sierot wojennych. To właśnie w tym miejscu, w trakcie jednego z ataków DOMS na planetę, rozpoczyna się akcja gry. Po udanym odparciu inwazji, główna bohaterka zostaje zwerbowana do lokalnego ruchu oporu, który odkrył, że sekcje Alfa nie tylko nie chronią przed inwazją, ale wręcz współpracują z DOMS i wykorzystują kosmitów jako straszak na obywateli, by umacniać swoją pozycję na Hilis. Prawdopodobnie powinienem był ostrzec przed tym spoilerem, ale gwarantuję Wam, że ten konkretny zwrot akcji jest oczywisty właściwie od samego początku, więc naprawdę trudno mówić tu o zepsuciu czegokolwiek. Fabuła gry ma wiele innych, znacznie mniej oczywistych twistów i ich nie zdradzę, bez obaw. Wracając jednak do samej gry. Na poziomie gatunkowym Beyond Good and Evil to produkcja, którą dość trudno jest opisać jednym słowem. Nie jest to gra z otwartym światem, choć ma bardzo podobną dynamikę. Możemy podróżować między kilkoma centralnymi miejscami i zwiedzać je w całkiem swobodny sposób. Nie jest to skradanka, choć ma wbudowaną, bardzo prostą mechanikę skradania, z której będziemy od czasu do czasu korzystać. Nie jest to strzelanka, choć z czasem gra wyposaża Jade w małą wyrzutnię dysków, która jest nieodzowna w dalszych etapach gry. Nie jest to gra akcji, zręcznościówka, przygodówka ani gra wyścigowa, ale ma elementy charakterystyczne dla każdego z wymienionych gatunków. To bogactwo mechanik rozgrywkowych sprawia, że bardzo trudno jest się przy niej nudzić. Na marginesie pozwolę sobie ostrzec osoby, które pod wpływem mojego wideo eseju będą chciały zagrać w Beyond Good and Evil. Gra kosztuje grosze i zestarzała się jak wytrawne wino, ale by zmusić ją do w miarę sensownego działania na współczesnych komputerach, trzeba poświęcić co najmniej godzinę na skalibrowanie jej za pomocą dodatkowych programów i plików. Domyślam się, że może to przerosnąć wiele osób, więc jeśli macie taką możliwość, polecałbym raczej wersję na konsolę. Wróćmy jednak do latarni morskiej. Ja sam wracam do niej zresztą co najmniej raz na kilka lat. Uwielbiam to miejsce i przyznam, że zakręciła mi się łza w oku, gdy ponownie zasiadłem do tej gry, by nagrać materiał do tego wideo eseju. To naprawdę wygląda jak idealne miejsce do życia. To ciepłe, przestronne mieszkanie oświetlone naturalnym światłem i stworzone niemal wyłącznie z naturalnego budulca, takiego jak drewno, glina i kamień. To dom, w którym okna są okrągłe i słychać za nich szum morza, to dom, w którym można rysować po ścianach i pobawić się z wielkim kudłatym psem. Nie jest to jednak miejsce całkowitej beztroski. Z głośników i monitorów od czasu do czasu można usłyszeć propagandowe przemowy generała Keka, a podniesione pole siłowe, choć nie przesłania nieba, cały czas jest doskonale widoczne i przypomina o nieustannym zagrożeniu ze strony DOMS. Poza tym mieszkają tu dzieci straumatyzowane wojną i utratą rodziców, czasami nie będące w stanie odnaleźć się w tej sytuacji, mające problemy z otworzeniem się albo nawiązywaniem nowych relacji. Latarnia należąca do Jade i Page'a ma w sobie wiele ciepła, ale i wiele bólu oraz melancholii. I to właśnie ta unikalna kombinacja czyni ją tak wyjątkowym miejscem. To dzięki temu gra wywiera tak mocne pierwsze wrażenie. Twórcy Beyond Good and Evil doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że dom to nie tylko miejsce, w którym przeżywamy radość, ale i również miejsce, w którym leczymy rany. Ta unikalna wrażliwość, łącząca w sobie komfort i poczucie melancholii oraz zagrożenia, jest zresztą rozciągnięta poza latarnię morską, w której mieszka główna bohaterka. Okoliczne miasto to mała, bardzo zżyta ze sobą społeczność, w której najwyraźniej wszyscy doskonale się znają. Każda postać niezależna w grze, nawet taka, która nie pełni żadnej roli w fabule, posiada własny, unikalny wygląd i szczątkową charakteryzację. To kolejny istotny element. Bardzo często w grach, szczególnie grach akcji, środowisko otaczające gracza jest co najwyżej tłem, albo areną, która istnieje tylko po to, by dostarczyć przestrzeni do działań gracza. I aranżacja tej przestrzeni najczęściej podporządkowana jest głównie temu, by dać graczom możliwie najbardziej atrakcyjne doświadczenie. W Beyond Good and Evil sprawa ma się nieco inaczej. Gra używa swojego świata przedstawionego, by uczynić całą rozgrywkę emocjonalnie i tematycznie znaczącą. Już tłumaczę, o co mi właściwie chodzi. Jeśli sprowadzimy fabułę Beyond Good and Evil do jej najprostszej postaci, gra opowiada o bardzo sztampowym ratowaniu świata przed inwazją z kosmosu. Diabeł, choć w tym wypadku jest to raczej anioł, tkwi jednak w szczegółach. W wielu grach o podobnej fabule stawka jest zwykle stosunkowo abstrakcyjna. Jasne, światu grozi niebezpieczeństwo, ale my, gracze, nie angażujemy się w grę dlatego, bo jakoś specjalnie zależy nam na tym wirtualnym świecie, ale dlatego, bo... cóż, gra sprawia nam przyjemność. Ratowanie świata na ogół jest zaledwie kontekstem, który daje nam wymówkę do naszych działań. W Beyond Good and Evil jest zupełnie inaczej. Gra od samego początku do samego końca dba o to, by gracz rozumiał tę stawkę. Pokazuje nam fantastyczny świat i dba o to, byśmy chcieli go ocalić. Nie dlatego, że sama rozgrywka na czysto mechanicznym poziomie jest przyjemna, chociaż jest i to bardzo, ale dlatego, ponieważ ten świat jest wart tego, by go uratować. Na samym początku zabawy otrzymujemy quest, który ciągnie się przez całą grę, aż do samego jej końca. Jade dostaje zlecenie sfotografowania wszystkich gatunków istot żywych na Hillis, jakie tylko napotka. Na poziomie mechaniki rozgrywkowej jest to minigierka środowiskowa pozwalająca nam stopniowo odblokowywać zasoby potrzebne do uzupełniania ekwipunku oraz rozwijania poduszkowca, którym posługują się postacie z gry. Na poziomie tematycznym to zadanie pełni znacznie istotniejszą rolę. Gra każe nam przyglądać się światu przedstawionemu, zwracać uwagę na jego otoczenie, na to jak wygląda, jakie stworzenia na nim mieszkają. Niektóre z nich są piękne, niektóre brzydkie, niektóre po prostu dziwaczne. Niektóre są niebezpieczne, inne bardzo przyjazne, niektóre są śmiałe, niektóre płochliwe i sfotografowanie ich wymaga cierpliwości. Niektóre są po prostu zwierzętami, a niektóre to świadome istoty. Ludzie, Homo sapiens, są jednym z tych gatunków do skatalogowania, ale są jednym z wielu, niesamowicie wielu. Antropomorficzne zwierzęta to symbol tej relacji człowieka i natury, o którym między innymi opowiada Beyond Good and Evil. Tak naprawdę wszyscy i wszystkie jesteśmy częścią natury. Gra przez cały czas pokazuje nam bioróżnorodność Hillis, bogactwo i cudowność tego świata. W naturalny, nienachalny sposób pozwala nam się w nim zakochać i pokazuje nam, o co tak naprawdę toczy się walka. Sama planeta ma dość interesującą historię. Pierwotnie skolonizowana została z uwagi na jej zasoby naturalne, dlatego pierwsza faza zasiedlenia Hillis mocno opierała się na przemyśle, budowaniu fabryk, rzeźni i punktów wydobywczych. Z czasem jednak zasoby, dla których przybyli tu koloniści, zaczęły ulegać wyczerpaniu, co wymusiło na mieszkańcach planety zmianę sposobu życia, przestawienie się na odnawialne źródła energii oraz transformację społeczności, w coś, co powoli można zacząć nazywać solar punkiem. Przynajmniej dopóki Hillis nie zajęły sekcje Alfa, które same w sobie są ciekawe. Jest to bowiem autorytarna, zmilitaryzowana organizacja, która przejęła władzę żerując na strachu i która wykorzystała ten strach, by trzymać społeczność Hillis pod kontrolą. Dobór ich baz operacyjnych też nie wydaje mi się przypadkowy. Jade w trakcie swojego śledztwa infiltruje rzeźnie, fabryki, kopalnie, pozostałości dawnego, przemysłowego Hillis. Ktoś mógłby powiedzieć, starych, dobrych czasów. To właśnie tam zagnieździło się zło. Istnieje ideologia, która opiera się na budzeniu strachu i wykorzystywaniu tego strachu, by przekonać ludzi do uległości. Ideologia zakochana w militaryzmie, w używaniu industrializacji, dezinformacji, wojny i przemocy, w sukcesywnym ograniczaniu praw obywateli i obywatelek, by cementować swoją władzę absolutną. Ideologia starająca się wskrzesić jakąś wyimaginowaną, wyidealizowaną wersję przeszłości, która rzekomo była lepsza od tego, co teraz. I tak, nie wydaje mi się, by twórcy gry umyślnie i w pełni świadomie czynili paralele między sekcjami Alfa i faszyzmem. Pomijając wszystko inne, gra w toku produkcji była wielokrotnie przeprojektowywana, więc nawet jeśli było takie założenie, to w dużym stopniu zaginęło ono między jedną a drugą wersją fabuły. Tym niemniej, wydaje mi się, że takie paralele istnieją i że nie jest to tylko moja percepcja lewaka, który nazywa faszystami wszystkich, z którymi się nie zgadza. Inna sprawa, że jako lewak wszystkich, z którymi się nie zgadzam, nazywam lipkami, ale zostawmy to. Przede wszystkim, takie ujęcie sprawy fantastycznie dopełnia tematykę gry. Beyond Good and Evil cały czas pokazuje nam, fabułą, dialogami, estetyką i mechanikami rozgrywkowymi, o co tak naprawdę walczy Jade. O swoich najbliższych i o całą społeczność planety. O kulturowe zróżnicowanie. Sekcje Alfa, które składają się z identycznych żołnierzy, ubranych w identyczny sposób, posługujących się identycznymi komunikatami i mówiących identycznym głosem, dostarczają tu wyrazistego kontrastu. O jej środowisko naturalne. Ponownie, by przetrwać w atmosferze Hillis, żołnierze sekcji Alfa muszą nosić przy sobie zbiorniki ze specjalnie spreparowanym gazem, którym oddychają. I to nie dlatego, że pochodzą z planet, na których nie oddycha się tlenem, bo później dowiadujemy się, że pod ich hełmami kryją się ludzie, ale dlatego, bo ich ciała zostały zmienione w taki sposób, że nie są w stanie funkcjonować w środowisku naturalnym. I w tym tkwi sedno. Jade walczy o życie we wszystkich jego aspektach – biologicznym, środowiskowym, emocjonalnym, kulturowym i społecznym. Sekcje Alfa są tego antytezą. Są kultem śmierci. Solarpunk to artystyczny i intelektualny nurt skupiający się na próbach wykreowania spójnej wizji idealnej przyszłości, w sytuacji gdy wszystkie trapiące nas obecnie problemy egzystencjalne największego kalibru zostaną wyeliminowane. Według osób promujących ten nurt, nasz obecny styl życia jest niemożliwy do utrzymania, bo prędzej czy później nierówności społeczne i katastrofa klimatyczna doprowadzą do jego upadku. Pytanie, jak właściwie powinna wyglądać rzeczywistość, która z jednej strony będzie stabilna ekonomicznie, kulturowo i technologicznie, a jednocześnie nie będzie wiodła do autodestrukcji? To jest właśnie pytanie, które stawiają sobie solarpunkowcy. Człon solar odnosi się do paneli słonecznych pozyskujących energię i symbolizuje główny punkt programu, czyli korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr albo słońce. W przeciwieństwie do takich zasobów jak ropa albo gaz, pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii nie powoduje negatywnych zmian w środowisku naturalnym, a przynajmniej nie powoduje ich aż tak wiele. To demokratyzuje dostępność do energii, za czym z kolei idzie stabilizacja ekonomiczna i zahamowanie, a w dłuższej perspektywie być może nawet i odwrócenie katastrofy klimatycznej. Solarpunk czyni tę póki co hipotetyczną sytuację podstawą swojej ideologii oraz estetyki. Skoro już mamy możliwość pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, powinniśmy ją przystosować do ludzkich potrzeb, ale i również zmienić nasz sposób funkcjonowania tak, by jak najmądrzej korzystać z tej technologii. A to z kolei oznacza rezygnację z konsumpcjonizmu, czyli bezsensownie rozrzutnego wykorzystywania dostępnych nam zasobów, zwalczanie alienacji poprzez tworzenie małych, zżytych ze sobą społeczności oraz inne tego typu rzeczy. Żeby jednak była jasność, nie oznacza to anarchoprymitywizmu, czyli powrotu do pługa. Technologia z nami zostaje i cały czas jest rozwijana. Po prostu w solarpunku nie dzieje się to kosztem ludzkiego zdrowia i życia, ani środowiska naturalnego. Nadal mamy globalną komunikację informacyjną, ale nie jest ona zanieczyszczona spamem reklamowym albo algorytmami, które próbują nam coś sprzedać. Nadal mamy automatyzację, ale nie taką, która zanieczyszcza wody gruntowe i odbiera ludziom pracę. Nadal mamy globalny transport, ale jest on zorganizowany w taki sposób, by minimalizować jego negatywny wpływ na środowisko naturalne, czyli mniej pojazdów spalinowych, a więcej elektrycznych. Nadal mamy technologię, ale jej potencjał społeczny jest uwolniony, ponieważ priorytetem jest zadbanie o powszechny ludzki dobrobyt oraz naszą planetę, a nie, tak jak teraz, interesy ekonomicznych elit. Oczywiście, taki stan rzeczy pociąga za sobą radykalną transformację całego systemu ekonomicznego. Tu, z tego co zauważyłem, solarpunk jest najmniej spójny ideowo. Część przedstawicieli tego nurtu sugeruje coś w rodzaju zaawansowanej technologicznie gospodarki spółdzielczej, część którąś z odmian anarchii, komunizmu lub socjalizmu, a niektórzy spodziewają się czegoś w rodzaju oświeconej technokracji, w której jakaś zielona inkarnacja Elona Muska obdaruje nas technologią rozwiązującą wszystkie problemy, albo czegoś jeszcze zupełnie innego. Twardego konsensusu nie ma. Miękki konsensus jest natomiast taki, że najprawdopodobniej będziemy musieli zrezygnować z kapitalizmu, przynajmniej w jego obecnej formie, a najpewniej i w ogóle. Choć odnoszę wrażenie, że spora część osób zaangażowanych w solarpunk w ogóle nie myśli o tym konkretnym aspekcie i fascynuje się wyłącznie ogólną ideą albo jej estetyką. W czym oczywiście nie ma niczego niewłaściwego, ale samo w sobie jest dość ciekawe. Zmierzam do tego, że o ile solarpunk ma silne inklinacje lewicowe, nawet skrajnie lewicowe, i spora część osób uczestniczących w rozwoju tego nurtu ma lewicowe sympatie, o tyle solarpunk nie jest otwarcie ani jednoznacznie identyfikowany z tradycyjnie rozumianą lewicą, przynajmniej pod względem polityki ekonomicznej. Równolegle bowiem integralną częścią solarpunkowej ideologii jest inkluzywność społeczna. W przeciwieństwie do dwudziestowiecznego futuryzmu, innego podobnego ruchu artystycznego wyobrażającego sobie idealną przyszłość, który miał nieciekawe powiązania z faszyzmem, solarpunk jest radykalnie równościowy. Bohaterami solarpunkowych narracji są na ogół przedstawiciele dziś nieuprzywilejowanych grup mniejszościowych, osoby transpłciowe, osoby z niepełnosprawnościami, osoby na spektrum, a nierzadko postacie należące do kilku takich mniejszości równocześnie. To nie jedyna cecha wyróżniająca solarpunkowe narracje na tle innych konwencji. Zdecydowana większość solarpunkowych narracji obraca się bowiem nie wokół wielkich wydarzeń i wartkiej akcji, ale przeciwnie, obyczajowych historii o stosunkowo niewielkiej skali i niskich stawkach. Ostatecznie solarpunk to świat, w którym wszystko lub prawie wszystko jest już tak jak trzeba, więc odpadają naprawdę dramatyczne zmagania. Wszystko to tworzy przestrzeń w teorii wymuszającą kreatywność, ponieważ motywuje do wyjścia poza wiele ustalonych schematów. W teorii. Wrócimy do tego. Latarnia morska to budowla, która dostarcza żeglarzom informacji o tym, że w pobliżu znajduje się ląd, dzięki czemu statki są w stanie uniknąć rozbicia się o skały i mogą bezpiecznie nawigować w pobliżu wybrzeża. Główna bohaterka gry, jako reporterka, czyni dokładnie to samo dla mieszkańców Hillis. Dostarcza im informacji, dzięki którym są w stanie zorientować się w groźnej, nieznanej dla siebie sytuacji i prawidłowo na nią zareagować, Choć oczywiście lwią część gry stanowi walka, to jednak głównym orężem Jade jest jej aparat fotograficzny. Jasne, dziś w epoce dezinformacji, manipulowania mediami i fake newsów idea, że praca reportera jest w stanie tak znacząco zmienić sytuację polityczną jest... cóż, powiedzmy, wyjątkowo optymistyczna, ale za to takie podejście fantastycznie pasuje do ogólnego wydźwięku gry. Bardzo mocno ujęło mnie to, w jaki sposób twórcy przedstawili to powolne usuwanie się Hillis w autorytarny koszmar. Nie zilustrowali tej sytuacji wyrazistą wizją obozów koncentracyjnych, publicznych egzekucji i innych podobnych zagrań. Hillis okupowany jest w znacznie mniej dramatyczny i znacznie bardziej realistyczny sposób. Życie w tych skrawkach miasta, które mamy okazję zwiedzić, toczy się właściwie niezakłócone. Ludzie i nieludzie chodzą spokojnie po ulicach, robią zakupy, prowadzą ze sobą rozmowy. Na pierwszy rzut oka wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale nie jest. Tu strażnik broniący wejścia do odciętej dzielnicy zaanektowanej na potrzeby armii, tam oficjalne plakaty propagandowe czy przekaz od generała, nieustannie sączący się z głośników i publicznych wyświetlaczy informacyjnych. Można schować się przed tym wszystkim w knajpie, pograć sobie z przyjaznym człowiekiem rekinem w barową grę zręcznościową i pogawędzić z barmanem, ale w kącie siedzi załamany mężczyzna, który z powodu okupacji nie jest w stanie wykarmić rodziny i dręczą go wyrzuty sumienia z powodu kradzieży, do których zmusza go cała ta sytuacja. Nie jest to orwellowski but nieustannie depczący ludzką twarz, tylko coś według mnie znacznie mocniej przemawiającego do wyobraźni i przez to nawet nieco bardziej upiornego. To, że na pierwszy rzut oka świat wygląda dobrze, chwilami może nawet sielsko, ale nie oznacza to, że takim jest. Z zupełnie innych rzeczy. Do dziś szokuje mnie, jak fantastycznie ta gra kreuje różnorodność kulturową i etniczną. Zdecydowanie pomaga w tym kierunek artystyczny, który obrali sobie twórcy. Beyond Good and Evil jest grą o estetyce, którą powszechnie nazywamy kreskówkową. Nie oznacza to, że gra jest rysunkowa, ale że określone cechy zewnętrzne postaci i otoczenia symbolizowane są przez ich wyraziste, czytelne odpowiedniki, najczęściej polegające na uproszczeniu i wyostrzeniu tego, co mają symbolizować. W kreskówkowej estetyce etniczność postaci koduje się zatem szeregiem cech charakterystycznych, określonymi proporcjami ciała, głównie twarzy, oczu, nosa, ust i w niektórych przypadkach kolorem skóry. Na ogół wymaga to dość dużego wyczucia, bo przesadne wyostrzenie tych cech prowadzi do karykaturalizacji rasowych, które, no cóż, w przeszłości służyły do odczłowieczania niektórych grup społecznych. Dlatego też jest to sprawa, w której warto zachować pewną ostrożność i świadomość kontekstu historycznego takich zabiegów. Beyond Good and Evil robi bardzo interesującą rzecz, mianowicie umyślnie miesza kody etniczne w projektach swoich postaci, tworząc w ten sposób bohaterów o rozmytej etniczności. Dobrym przykładem jest Han, przywódca sieci Iris. Jego sylwetka i kształt ciała przywodzą na myśl kreskówkowe kodowanie czarnoskórych mężczyzn, szczególnie kształt nosa i policzków. Jednocześnie Han ma białą skórę oraz delikatnie skośne oczy, tak zwaną zmarszczkę nakątną. Wyostrzenie tej cechy u osób azjatyckiego pochodzenia w kreskówkach z naszego kręgu kulturowego jest przykładem kodowania etnicznego. Większość ludzkich postaci w grze ma tego typu hybrydowe kodowanie etniczne, co w subtelny, przemyślany sposób kreuje wrażenie postrasowego społeczeństwa. Wróćmy do Jade, której projekt jest w całości złożony z delikatnych cech bardzo wielu różnych grup etnicznych i wielu cech nieokreślonych, mogących różnić się w zależności od interpretacji. Na przykład jej oliwkowy kolor skóry może sugerować mocno opaloną białą osobę albo osobę ciemnoskórą o stosunkowo jasnej karnacji. I wszystko pomiędzy. Kreskówkowość pozwala na takie niejednoznaczności, ponieważ kodowanie czasami jest takie same dla kilku różnych rzeczy i designerzy postaci tej gry skwapliwie z tego skorzystali. Patrząc na Jade, każda osoba, niezależnie od własnej etniczności, będzie szukała w bohaterce cech wspólnych ze sobą. I wiele osób, niezależnie od miejsca pochodzenia, je znajdzie. Ta filozofia jest emblematyczna dla wszystkich aspektów gry. Analogicznie, by wytworzyć wrażenie wielokulturowego świata, twórcy mieszali elementy różnych kultur naszej planety. W grze znajdziemy elementy rozmaitych kultur śródziemnomorskich, azjatyckich, afrykańskich i europejskich. Najsłynniejszym przykładem są chyba rastafariańskie nosorożce Mamago, prowadzące warsztat pod miastem, ale na nich oczywiście lista się nie kończy. Różne kulturowe motywy przewijają się przez grę już od pierwszych jej sekund, gdy widzimy Jade uprawiającą jogę przy zachodzie słońca, a po chwili walczącej z Doms przy użyciu tradycyjnej japońskiej broni białej. Wszystko w grze podporządkowane jest temu synkretyzmowi kulturowemu, od architektury poprzez ubiory postaci, aż po ścieżkę dźwiękową. łączącą w sobie elementy rocka, reggae, elektroniki, folku i world music. Termin solarpunk po raz pierwszy został użyty w eseju pod tytułem From Steampunk to Solarpunk, opublikowanym na blogu Republic of the Beast 27 maja 2008 roku. Możemy uznać ten dzień za symboliczny początek całego ruchu, choć to oczywiście kwestia dyskusyjna i subiektywna. Poważnie zapytajcie dwóch fanów dowolnego gatunku muzycznego, jaki był pierwszy utwór reprezentujący ten gatunek i obserwujcie, jak się kłócą. Esej ten z czasem zainspirował, pośrednio albo bezpośrednio, wiele innych osób zafascynowanych ideą optymistycznej konwencji literackiej, a z czasem i całej ideologii opartej na kreatywnym wykorzystywaniu technologii w celu podniesienia jakości ludzkiego życia i ochrony środowiska naturalnego. Solarpunk powoli zaczął więc nabierać rozpędu i obrastać kolejnymi tekstami oraz z czasem społecznością sympatyków tej idei. Mimo to jednak, gdy rozmawiam z osobami zaangażowanymi w ten ruch albo czytam artykuły na jego temat, to w kwestii symbolicznego kanonu solarpunku, innymi słowy, gdy pytam, co solarpunkowego powinienem przeczytać i obejrzeć, by mieć najlepsze rozeznanie w tym nurcie, przewijają się najczęściej takie rzeczy jak powieści Ursuli Le Guin, głównie Wydziedziczeni, filmy studia Ghibli, głównie Nausika z Doliny Wiatru oraz Laputa Podniebny Zamek, a także projekty żyjącego na przełomie XIX i XX wieku amerykańskiego architekta modernistycznego Franka Lloyda Wrighta. Czyli wszystkie te rzeczy, od których solarpunk się wywodzi i którymi został zainspirowany, ale bardzo niewiele tych, które zainspirował. Na początku mojego researchu do tego wideo eseju, gdy dopiero dokumentowałem temat, zbierałem linki do artykułów i spisywałem listę lektur, natrafiłem na tę listę 16 najlepszych książek solarpunkowych. 10 z wymienionych na niej pozycji stworzono w XX wieku. To trochę tak, jakby za najważniejsze dzieła cyberpunkowe uznawać książki Philipa Dicka i Samuela Delaniego albo innych przedstawicieli tzw. nowej fali fantastyki naukowej w latach 60., która stanowiła główny punkt odniesienia i inspiracji dla twórców cyberpunka w latach 80. Zresztą dla porównania, termin cyberpunk został wymyślony w 1980 roku na potrzeby opowiadania autorstwa Bruce'a Befke, zatytułowanego tym właśnie słowem i opublikowanego 3 lata później w magazynie Amazing Stories. Blade Runner miał swoją premierę w 1982. Neuromancer, ikoniczna powieść cyberpunkowa, ukazała się 2 lata później, w 1984. Ghost in the Shell rozpoczął swój cykl wydawniczy w 1989. A były to czasy bez powszechnego dostępu do internetu, więc trendy kulturowe podróżowały po świecie i rozwijały się znacznie wolniej niż teraz. No dobrze, wiemy już, że solarpunk ma pewne problemy z nabraniem rozpędu, przynajmniej w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Do tego tematu wrócimy jeszcze nieco później, na razie jednak przyjrzyjmy się temu, jak prezentują się teksty kultury prawdziwie solarpunkowe, stworzone po 2008 roku, a nie retroaktywnie włączone do tej konwencji. Na potrzeby researchu do tego wideo eseju przeczytałem, między wieloma innymi rzeczami, A Psalm for a Wild Build autorstwa amerykańskiej pisarki science fiction Becky Chambers. Wydawnictwo Thor zamówiło u tej autorki dylogię mikropowieści w konwencji solarpunku. Psalm jest pierwszą z nich. Druga, A Prayer for the Crown Shy, ukaże się wedle zapowiedzi jeszcze w tym roku. Akcja psalmu rozgrywa się w odległej przyszłości na zasiedlonym przez ludzkość księżycu. Główną postacią jest Dex, niebinarne mnisze należące do zakonu humanistycznej, politeistycznej religii. Dex, choć wiedzie szczęśliwe, komfortowe życie, bez trosk i zmartwień, nadal szuka czegoś więcej. Dlatego udaje się na Włóczęgę, na odludną część księżyca, gdzie napotyka robota. Jest to pierwsze spotkanie człowieka i sztucznej inteligencji od zamierzchłych czasów, gdy ludzkość, przez przypadek, stworzyła sztuczną inteligencję, po czym pozwoliła jej odejść i szukać sensu życia na własną rękę. Dex i Moskap, tak bowiem nazywa się robot, przez pewien czas podróżują wspólnie, rozmawiając na takie tematy jak wiara, sens życia i świadomość jako idea. Od razu muszę zaznaczyć, że książka jest naprawdę dobra. Jest bardzo stonowana i spokojna, nie ma zbyt rozbudowanej fabuły ani zaskakujących zwrotów akcji, ale też nie jest to tego typu powieść, która wymagałaby takich rzeczy. Autorka wykorzystuje swoich bohaterów do eksploracji egzystencjalnych zagadnień i szukania wspólnego porozumienia między dwiema, wcale nie aż tak różnymi osobami, należącymi jednak do skrajnie odmiennych cywilizacji. Zdecydowanie jest to coś, co jedna z moich znajomych nazywa literaturą kocykową, czyli literackim doświadczeniem, które nie generuje żadnych przykrych emocji, a po zakończeniu lektury pozostawia czytelnika uspokojonego i zrelaksowanego. Problem, a w tym konkretnym kontekście jest to problem, polega na tym, że psalm niespecjalnie wykorzystuje potencjał gatunku. właściwie to w ogóle. Znaczy jasne, świat przedstawiony zdecydowanie ma estetykę i etos solarpunku, ale ta estetyka i ten etos nie są kluczowe dla tematów opowieści. Koniec końców jest to bowiem dość konwencjonalna historia o sztucznej inteligencji i pierwszym kontakcie, czyli sytuacji, gdy dwie cywilizacje wchodzą ze sobą w interakcję po raz pierwszy i o tym, co to oznacza dla każdej z nich. Gdyby usunąć z jej treści wszystkie elementy solarpunkowe i zastąpić je miękką fantastyką naukową albo nawet dowolnym coś tam punkiem, jej fabuła w zasadzie niczego by nie straciła. Przy czym raz jeszcze muszę podkreślić, że jest to naprawdę dobra książka. Chambers fantastycznie bawi się tu motywem sztucznej inteligencji i skupia się na tym, jak bardzo roboty w tym przypadku są podobne do ludzi, mają zbliżone poglądy na egzystencję, przemijanie, rozwój. Paradoksalnie to dzięki temu różnice między oboma gatunkami, ludźmi i robotami, gdy książka porusza już ten temat, są tak wyraziste. To naprawdę dobra powieść i bardzo ją polecam. Generalnie im dłużej badam ten ruch, tym mniej potrafię oprzeć się wrażeniu, że solarpunk jest czymś, co w teorii wszyscy chcą czytać i oglądać, ale w praktyce nikt specjalnie nie garnie się, by go tworzyć. Ponieważ koniec końców solarpunk został przejęty i rozbrojony, zanim jeszcze był w stanie rozkwitnąć, prawda? Jasne, reklama stworzona przez studio D-Line wygląda fenomenalnie i pokazuje bardzo atrakcyjną wizję przyszłości, ale nadal jest to reklama, która powstała, by sprzedawać towary dużej korporacji tworzącej produkty odzwierzęce. Jasne, książka Becky Chambers porusza umiarkowanie solarpunkowe tematy, ale powstała ona na zlecenie dużego wydawnictwa chcącego zarobić na modnym ostatnio trendzie, bo to wydawnictwo wyznaczyło Chambers solarpunkowe ramy konwencyjne. Nie z inicjatywy autorki, która czuła, że chce dokonać własnego wkładu w rozwijający się nurt. Większość pozostałych solarpunkowych utworów literackich, które miałem okazję przeczytać, właściwie jak tak teraz o tym myślę, to wszystkie, napisana została na potrzeby antologii tematycznych, a więc również niejako na zamówienie. Mimo sporych wysiłków z mojej strony nie byłem w stanie odnaleźć żadnych realnie rozpoznawalnych artystów, którzy uczyniliby z solarpunku trzon swojej działalności i byliby rozpoznawalnymi twarzami solarpunka na takiej zasadzie, na jakiej na przykład Jeff Vandermeer jest odruchowo kojarzony z ruchem New Weird, a Chris Straub z analogowym horrorem. Solarpunk powstał trochę od końca. Zazwyczaj trendy kulturowe kształtują się w sposób spontaniczny. Kilkoro artystów znajduje jakiś temat albo estetykę, którą uznaje za interesującą i godną eksplorowania. Pojawia się jakieś dzieło albo kilka znaczących dzieł uznawanych za punkt odniesienia. Wyłania się nazwa gatunku, temat zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Nowi twórcy dorzucają swoje 3 grosze, obudowują punkt wyjścia kolejnymi ideami i koncepcjami, eksperymentują z treścią. Czasem interesują się tym filozofowie, badacze kultury i intelektualiści, którzy próbują zinterpretować, czemu taka, a nie inna estetyka zdominowała wyobraźnię aż tak wielu osób i co to konkretnie oznacza, aż w końcu nurt zostaje zauważony przez mainstream, który komercjalizuje całą tę zabawę. W tym przypadku nie mogę oprzeć się wrażeniu, że cały ten proces został postawiony na głowie. Najpierw powstała intelektualna nadbudowa, artykuły i manifesty stosunkowo precyzyjnie określające kierunki i nurty, gigantyczny dyskurs, który dokumentnie przerobił cały ten temat od góry do dołu, i gdzieś w tym wszystkim trochę zabrakło miejsca dla artystów, którzy nadaliby temu ruchowi rozpęd, narrację, mitologię i ikonografię. Co jest dość problematyczne, i mówię teraz z pozycji literata piszącego fantastykę, a niekoniecznie teoretyka kultury zajmującego się wizjami lepszego świata. W momencie, w którym redaguję tę sekcję wideo eseju, kończę czytać antologię tematyczną Glass and Gardens, Solarpunk Summers z 2018 roku. Jak to zwykle w antologiach, poziom tekstów jest nierówny, ale tym, co łączy prawie wszystkie opowiadania, jest pewna mechaniczność w odhaczaniu kolejnych obligatoryjnych elementów gatunkowych. W takim stopniu, że niektóre opowiadania przypominały raczej fabularyzowane eseje, a nie utwory literackie z tematami, rozwojem charakterologicznym postaci i fabułą. Ginie w tym wszystkim to, co w sztuce najistotniejsze, czyli chęć kreowania nowych historii i generalnie chęć tworzenia znaczącej emocjonalnie sztuki. Zastanawiam się, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Być może główną przeszkodą jest fakt, że z czysto narracyjnego punktu widzenia estetyka solarpunku jest bardzo kłopotliwym punktem wyjścia dla konwencjonalnie interesujących opowieści. Za solarpunkiem stoi idea, że dobro zwyciężyło, że nastał idealny świat, w którym wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno, i esencjalne, systemowe problemy zostały rozwiązane, potencjalnie raz na zawsze. I o ile wyobrażenie sobie takiego świata samo w sobie jest rewolucyjnym aktem, o tyle w praktyce bardzo trudno stworzyć w takim świecie jakiś znaczący konflikt. A to konflikt ze stawkami i ryzykiem porażki jest zwykle duszą opowieści. I zgadzam się, że konflikt nie jest potrzebny, by stworzyć interesującą, angażującą narrację, ale w takim wypadku konflikt trzeba zastąpić czymś innym. jakimś innym rodzajem stymulacji intelektualnej albo emocjonalnej. I nie wydaje mi się, by jakoś specjalnie wiele osób umiało albo skłonne było tworzyć tego rodzaju historie. Być może to właśnie stąd bierze się ta dziwna ilościowa i jakościowa dysproporcja między solarpunkową sztuką a solarpunkową teorią. Może to dlatego pisarzy i artystów trzeba motywować i wywierać na nich miękką presję w postaci naborów do antologii oraz kontraktów wydawniczych, by w ogóle skłonić ich do tworzenia solarpunku, ale tego typu presji nie potrzeba po drugiej stronie barykady, po stronie teoretyków, felietonistów, blogerów i... cóż, wideoeseistów. Cyberpunk, przy całym swoim fatalizmie i powiązanym z tym gatunkiem poczuciem beznadziei, wskazywał przynajmniej winowajców. Wielkie korporacje, skorumpowanych polityków, cynicznych populistów i organizacje terrorystyczne, a także środki oraz taktyki, które potencjalnie w jakiejś odległej przyszłości mogą pomóc zmienić status quo na lepsze. Twórcy solarpunkowego manifestu piszą w nim: Solarpunk dostarcza nowej perspektywy, wzorców i języka do opisu naszej możliwej przyszłości. Zamiast skupiać się na retrofuturyzmie, solarpunk patrzy tylko w dzisiejszą przyszłość. Nie alternatywną, lecz całkiem możliwą. Co oczywiście jest bardzo szlachetną ideą, ale w praktyce kończy się wyobrażaniem sobie wyłącznie punktu końcowego, czyli idealnej przyszłości. Nie zaś drogi, jaką powinniśmy i musimy przejść, by do niej dotrzeć. I to prawda, że aby wiedzieć, do czego właściwie zmierzamy, jak właściwie powinien wyglądać idealny świat, musimy najpierw go sobie wyobrazić i opisać. I to zadanie Solarpunk spełnia fantastycznie, ale mimowolnym skutkiem ubocznym takiego założenia jest pominięcie i ignorowanie etapu środkowego. Drogi z punktu A do punktu B. I super, ja też z olbrzymią przyjemnością przeczytam sobie obyczajowe science fiction, w którym grupka zróżnicowanych etnicznie i genderowo przyjaciół wypije sobie zieloną herbatę w szklarni zarządzanej przez sztuczną inteligencję napędzaną elektrycznością z generatorów wiatrowych. Ale w tym konkretnym momencie ja i moja grupka zróżnicowanych etnicznie i genderowo przyjaciół ma ważniejsze sprawy na głowie, jak na przykład walka o prawa człowieka, pomoc uchodźcom wojennym, strajki klimatyczne i wspieranie działalności związkowych. Rzeczywistość nie maluje się obecnie w jasnych barwach i w pewnym momencie solarpunk przestaje przypominać marzenie o tym, jak będzie wyglądał świat po zwycięstwie, a zaczyna być eskapizmem, wcale nie tak bardzo różnym od zielonego kapitalizmu, dla którego miał być przecież kontrą. A samozadowolona statyczność solarpunka staje się niemal obraźliwa dla naszych obecnych zmagań. I tak, zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wyrażam prawdę emocjonalną, to jak subiektywnie odbieram tę konwencję, niekoniecznie to jak została ona pomyślana albo co oznacza dla innych. Jest w tym jednak niemożliwy do zignorowania paradoks. Wyobrażenie sobie idealnego świata jest prawdziwie rewolucyjnym aktem, ale w idealnym świecie nie ma już niczego do zrobienia poza trywialnymi rzeczami, które nikogo nie ekscytują ani nie inspirują. Nie jest to w żadnym wypadku paradoks nieunikniony. Inna popularna interpretacja optymistycznej przyszłości, Star Trek, nie zabrnęła w ten ślepy zaułek, ponieważ do swojej wizji przyszłości włącza cały wszechświat, pełen nieskończonych tajemnic, zagadek i wyzwań, które w każdej chwili mogą zakwestionować i wystawić na próbę utopijne ideały Federacji. Nie zdradzę, co wydarzyło się w finale Beyond Good and Evil. Jednak w bardzo interesujący sposób skomplikowało to fabułę, zasygnalizowało pewne wątki związane z kolonializmem oraz jego następstwami, a także rzuciło nieco inne światło na motywację Doms i tożsamość głównej bohaterki. Pojawiła się też bardzo niepokojąca scena po napisach. Generalnie rzecz biorąc, wszystko sugerowało, że twórcy gry nie tylko mają nadzieję na stworzenie kontynuacji, ale też zawczasu zadbali o to, by położyć fabularny fundament pod kolejną grę z serii. Niestety rzeczywistość zweryfikowała ich nadzieje w bardzo brutalny sposób. Beyond Good and Evil ukazało się pod koniec 2003 roku i choć zebrało życzliwe recenzje, okazało się finansową klapą. Z czasem stało się jednak coś interesującego. W dłuższej perspektywie Beyond Good and Evil zaczęło zyskiwać coraz większą grupę fanów i coraz szerszy rozgłos. To się czasami zdarza w świecie gier wideo. Tytuł, który w momencie swojej premiery przepadł w zalewie większych gier mających bardziej agresywną kampanię marketingową, zostaje odkryty po miesiącach czy nawet latach i zaczyna gromadzić wokół siebie społeczność entuzjastów, aż w końcu staje się rozpoznawalnym kultowym klasykiem. Taki los spotkał właśnie Beyond Good and Evil. Problem polega jednak na tym, że o ile gra w końcu zyskała rozgłos i popularność, na którą ewidentnie zasługuje, o tyle dla dużych studiów produkcyjnych, takich jak Ubisoft, wydawca Beyond Good and Evil, liczy się przede wszystkim zauważalny substantywny zysk. Zysk, który jest większy, gdy gracze kupują grę zaraz po premierze, w jej pełnej cenie, niż gdy rozkłada się on w czasie, a gra jest już przeceniona, dodawana do czasopism albo oferowana za darmo w ramach jakiejś promocji. Tym bardziej, że w międzyczasie Ubisoft rozwinął nową franczyzę, Prince of Persia, która pod wieloma względami była zbliżona do Beyond Good and Evil i zbudowana została nawet na tym samym silniku gry, ale która okazała się znacznie bardziej dochodową serią. Dlatego też produkcja drugiej odsłony Beyond Good and Evil została odsunięta w bliżej niesprecyzowaną przyszłość. Pierwszy zwiastun gry opublikowany został w 2008 roku. Możemy zobaczyć na nim Jade i Page'a, głównych bohaterów pierwszego Beyond Good and Evil, na zepsutym automobilu, który utknął na bezdrożach pustyni. Co prawdopodobnie było wizualną metaforą produkcji tej gry i niestety z czasem okazało się również niefortunną przepowiednią. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Rok później do internetu wyciekł materiał wyglądający jak fragment rozgrywki z Beyond Good and Evil 2, na którym widzimy scenę pościgu z Jade w roli głównej, bardzo w stylu pierwszej części gry, ale też z bardziej opresyjną atmosferą. Zauważalnie zmienił się też kierunek artystyczny gry. Kolory stały się stłumione i nie aż tak wyraziste. Grafika znacznie bardziej realistyczna i nigdzie nie da się dostrzec zwierzoludzkich postaci. Słyszymy też wystrzały z broni maszynowej i płacz dzieci, co mocno naturalizuje doświadczenie i oddala je od niemal baśniowej, fantastycznej konwencji pierwszej gry. Nawet jeśli nie był to fragment rozgrywki, a uprzednio przygotowana animacja mająca być punktem odniesienia do tego, jak będzie wyglądała gra, zdecydowanie sugerowało to porzucenie wielu elementów z Beyond Good and Evil. W czym oczywiście nie ma niczego złego, ale u osób, które zakochały się właśnie w tej ciepłej, kosmicznej, przytulnej fantazji pierwszej gry, osób takich jak ja, obudziło to pewien niepokój. Znacznie większy niepokój wzbudziła jednak 7-letnia cisza w temacie tej gry. Ubisoft przeżywał wtedy lata intensywnego rozkwitu. Dzięki tak popularnym seriom jak Assassin's Creed czy Far Cry, Ubisoft nie miał motywacji do rozwijania sequela Dziwnej Gry, co do którego nie było wiadomo, czy się sprzeda. Dopiero pod koniec 2016 roku reżyser gry umieścił na swoim koncie na Twitterze grafikę przedstawiającą małego Page'a. Niedługo później Ubisoft oficjalnie zapowiedział Beyond Good and Evil 2. W kolejnym roku premierę miał nowy zwiastun prezentujący zupełnie inną wizję gry. Okazało się, że w trakcie 7-letniej przerwy w aktywnej produkcji konwencja kolejnej odsłony zmieniła się i to dość radykalnie. Teraz miał to być prequel, którego akcja toczyć się będzie na wiele lat przed fabułą pierwszego Beyond Good and Evil i opowiadać ma o nowych postaciach, choć młodsze wersje niektórych bohaterów Beyond Good and Evil miały pełnić w niej jakąś rolę. Ukazały się dwa nowe zwiastuny. Każdy z nich wzbudził pewne kontrowersje, choć z nieco innych powodów. Pierwszy był narracją o dwójce kosmicznych piratów i ich gangsterskim przekręcie. Trailer próbował prezentować bardzo dorosłą wersję gry, z dorosłością rozumianą jako przeklinanie i wyeksponowane kobiece biusty. I żeby była jasność, w żadnym razie nie jestem przeciwnikiem którejkolwiek z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, na ogół jestem entuzjastą każdej z nich. Po prostu w kontraście do życzliwej, stonowanej pierwszej gry obudziło to we mnie znaczący dysonans. Jak widać po opiniach w internecie, nie byłem w tym odczuciu osamotniony. Drugi trailer natomiast ujawnił, albo przynajmniej bardzo mocno zasugerował, że antagonistką tej gry będzie Jade, która najwyraźniej jest członkinią sekcji Alpha. Co stawia tę bohaterkę w zupełnie nowym świetle i nadaje jej relacjom z Page'em zupełnie innego kontekstu. Wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o tej postaci, jest zakwestionowane. I znów, nie ma w tym niczego złego, po prostu nie mogę oprzeć się wrażeniu, że twórcy drugiej gry z serii bardziej skupiają się na szokujących zwrotach akcji, niż na tym, co stanowiło o sile pierwszej gry. Inna sprawa, że wszystko to, koniec końców, zupełnie może nie mieć znaczenia. Jest 2022 rok. Beyond Good and Evil 2 nie ukazał się do tej pory, nie ma nawet ustalonej daty premiery. W międzyczasie reżyser gry niespodziewanie dla wszystkich przeszedł na emeryturę, a niedługo potem pracownicy Ubisoftu zaczęli upubliczniać informacje o przemocy, również seksualnej, ze strony szefostwa firmy. Bardzo wiele wskazuje na to, że możemy nie zobaczyć drugiej części Beyond Good and Evil. Nigdy. I wiecie co? Chyba nawet niespecjalnie się tym przejmuję. Mimo rewelacji ujawnionych w ostatnich minutach gry, Beyond Good and Evil ma zamknięte, szczęśliwe zakończenie. Nie licząc drobnej i łatwej do pominięcia sceny po napisach, nie jest to sytuacja, w której zostawiono nas w zupełnym zawieszeniu, jakimś szczególnie emocjonującym momencie, w którym wszystko może się wydarzyć. Wręcz przeciwnie, wszystko zakończyło się dobrze. Mieszkańcy Hillis są bezpieczni. Nasi bohaterowie wrócili do domu i wiodą szczęśliwe życie w społeczności, którą udało im się ochronić przed transformacją w autorytarny koszmar. Niezależnie od tego, jakie zagrożenia i wyzwania postawi przed nimi przyszłość, w tym momencie są szczęśliwi i bezpieczni. I to jest najważniejsze. A jeśli kiedyś za nimi zatęsknię, zawsze mogę zagrać jeszcze raz. I znowu poczuć się jak w domu. Bo to dlatego wracam do Beyond Good and Evil. Mark Fisher. Tak, wiem, że na tym etapie to już nawet nie jest zabawne. Wrzućcie 5 zł do słoika za każdym razem, gdy wspomnę o Marku Fisherze, a stać was będzie na subskrypcję mojego Patronite'a i wcześniejszy dostęp do wideo, esejów oraz innych bonusów. Okay. Mark Fisher w swojej książce Ghosts of My Life zauważył interesującą właściwość, mianowicie w czasach mediów społecznościowych i powszechnego masowego dostępu do internetu gatunki, nurty muzyczne i estetyki nie są w stanie wykształcić się tak, jak miało to miejsce w epoce przedinternetowej. Gdy tylko pojawi się jakaś interesująca idea, forma artystyczna albo konwencja, momentalnie staje się ona bowiem przedmiotem strywializowania i zostaje sprowadzona do absurdu przez memy i generowany dla atencji content, po czym zmienia się w karykaturę samej siebie i szybko zostaje zapomniana, gdy pojawi się nowa atrakcja, a cała ta zabawa zacznie się od początku. Tworzenie nowego wymaga pewnych form izolacji, na przykład społecznej, ale również izolacji od istniejących już form kulturowych. Jednak dominująca obecnie forma społecznościowej cyberprzestrzeni ze swoimi niekończącymi się okazjami do mikrokontaktów i lawiną linków do YouTube'a czyni izolację trudniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Może to jest właśnie problem, albo przynajmniej jeden z problemów Solarpunka. Fakt, że powstał w czasach, w których idee palą się intensywnie, ale krótko. Że zanim zdołał wytworzyć kreatywny potencjał, który mógłby zostać naturalnie zagospodarowany przez artystów, stał się memiczną ideą, która obrosła internetowym tłuszczem. Może w dzisiejszych czasach nie da się inaczej. Ale ja w to nie wierzę. Bo mamy dowody na to, że się da. SCP to multimedialny projekt artystyczny realizowany przez setki artystów z całego świata. Na poziomie narracyjnym SCP opowiada historię tajnej organizacji o globalnym zasięgu, która zajmuje się odnajdywaniem, zabezpieczaniem oraz katalogowaniem miejsc, ludzi i obiektów o nadprzyrodzonej naturze. Kluczowy jest tu sposób kreowania opowieści. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą tekstów literackich stylizowanych na dokumenty biurokratyczne, raporty, transkrypcje przesłuchań, ekspertyzy i instrukcje dla personelu. To daje interesujący i działający na wyobraźnię kontrast między formalnym językiem i utylitarnym charakterem takich tekstów, a ich tematyką, czyli dziwacznymi, niepokojącymi i nadprzyrodzonymi fenomenami, które trudno jest opisać słowami i pojąć umysłem. Teksty często stylizowane są w taki sposób, jakby zostały poddane cenzurze. Regularnie pojawiają się w nich zamazane fragmenty, które skłaniają do dywagowania, co i z jakich przyczyn zostało utajnione. Formuła ta okazała się na tyle atrakcyjna, że błyskawicznie wytworzyła wokół siebie społeczność pisarzy, grafików, twórców komiksowych, animatorów, twórców gier, RPGowców oraz osoby z właściwie każdej istniejącej gałęzi sztuki z całego świata, którzy do dnia dzisiejszego rozwijają i rozbudowują to uniwersum. Do tej pory powstało kilka gier, książek, sztuk teatralnych, komiksów, animacji, setki grafik oraz niezliczona ilość krótszych i dłuższych utworów literackich publikowanych w internecie. Co interesujące, uniwersum operuje na założeniu domeny publicznej. Wszystkie jego elementy dostępne są do rozwijania i eksplorowania dla wszystkich chętnych, również komercyjnie. Jeśli napiszę książkę rozgrywającą się w tym uniwersum i będę chciał wydać ją w normalnym wydawnictwie i zarabiać na takiej publikacji, mogę to zrobić bez większego problemu. Pozytywnym skutkiem ubocznym jest fakt, iż jednocześnie daje to twórcom tego uniwersum okazję do zarabiania na swojej twórczości oraz, paradoksalnie, taka filozofia chroni SCP przed zbyt wielką komercjalizacją, ponieważ żadne duże studio filmowe czy deweloperskie nie będzie rozwijało franczyzy, nad którą nie ma absolutnej, totalnej kontroli. Widzieliśmy to na przykładzie gry pod tytułem Nomen Omen Control od studia Remedy, która... Nie chcę używać słowa plagiat, bo nie jest ono zbyt przyjemne i mamy tu do czynienia z przypadkiem granicznym. Poza tym absolutnie uwielbiam tę grę, ale... Cóż, tak, to jest plagiat SCP. Nawet jeśli nie w prawnym sensie, to we właściwie każdym innym. Control jest wysokobudżetową grą wyprodukowaną na rynek globalny przez renomowane studio deweloperskie. A zatem internetowy, multimedialny, globalny kolektyw twórczy, bo tym jest społeczność tworząca SCP, był w stanie wywrzeć znaczący artystyczny wpływ na kulturę masową. Wbrew obawom Marka Fischera, nawet w dzisiejszych czasach da się stworzyć tradycyjny, żywy ruch artystyczny, który będzie miał znaczący wpływ na mainstreamową kulturę popularną. Społeczność SCP formalnie funkcjonuje od 2008 roku, a zatem, czystym zbiegiem okoliczności, dokładnie tyle, ile istnieje termin solarpunk. Gdy jednak porównuję oba te ruchy artystyczne i to, co udało im się przez ten czas osiągnąć, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jeden z nich odnosi substantywne i zauważalne sukcesy, buduje wokół siebie globalną społeczność, wytwarza rozpoznawalną mitologię i ikonografię, a drugi nadal jest cokolwiek niszową ideą, która ma problem z przebiciem się do szerszej świadomości i największym osiągnięciem w temacie jest komercjalizacja jego estetyki w reklamie żarcia pozyskiwanego z krów. I tak, oba te ruchy są zupełnie inne, mają inne założenia oraz cele, skierowane są do trochę innych grup społecznych i demograficznych, ale jako osoba, która ma mniej więcej tak samo pogłębioną znajomość obu tych nurtów, nie umiem nie zastanawiać się, w czym tkwi różnica. Na marginesie tej dygresji, przepraszam, obiecuję, że już kończę, chciałbym, żeby SCP cieszyło się choćby ułamkiem tak wielkiego zainteresowania intelektualistów, socjologów i teoretyków kultury, jakim cieszy się solarpunk. Sam w trakcie pisania tej sekcji scenariusza tego wideo eseju muszę się powstrzymywać, by nie zacząć analizować, jak wiele motywów SCP opiera się na przestrzeniach liminalnych, albo jak sama konwencja pisania raportów na temat apokaliptycznych zjawisk i obiektów świetnie obrazuje obecnego ducha dziejów, w których racjonalność, biurokracja i trzymanie się standardowych procedur są w najlepszym razie wadliwymi sposobami na rozwiązywanie coraz bardziej abstrakcyjnych problemów, takich jak globalne konflikty, katastrofa klimatyczna czy śmiertelne epidemie. Albo koncepcja antymemów, czyli informacji, które umyślnie starają się unikać powielania, jest niesamowicie rewolucyjną ideą w naszej obecnej epoce informacyjnego zanieczyszczenia. Albo jak fundacja SCP traktuje swój personel i paralele do eksploatacji siły roboczej w schyłkowym Widzicie? Prawie nie jestem w stanie się powstrzymać. Jeśli ten materiał ogląda jakiś teoretyk kultury albo filozofka, bardzo zachęcam do zainteresowania się tym tematem. To praktycznie niezagospodarowana, a jednocześnie niesamowicie fascynująca przestrzeń do badań. Co to za zapach? Czyżbym wyczuwał temat kolejnego wideo eseju? Może kiedyś. Niczego nie obiecuję. Wróćmy do solarpunku. Nie zmierzam tu do konkluzji, że SCP dobre, solarpunk zły i bardzo nie chciałbym, by ktokolwiek, kto mnie teraz słucha, odniósł takie wrażenie. Nie jestem nawet jakimś wielkim fanem SCP. Staram się jedynie zademonstrować moje frustracje związane z solarpunkiem. Bo ja naprawdę lubię solarpunk jako ideę i chcę, by zyskał on rozpoznawalność oraz zauważalne miejsce w dyskursie i kulturze masowej. I to oczywiście kwestia sporna, ale nie wydaje mi się, by zajmował je teraz. Więc staram się zidentyfikować źródło problemu. Nie oszukujmy się, solarpunk nie jest obecnie dominującym trendem w fantastyce naukowej. Daleko mu do tego. Jeśli cokolwiek poza odtwarzaniem estetyk z przeszłości jest obecnie dominującym w tym gatunku trendem, to są nim fantazje umiarkowanie liberalnych i bardzo uprzywilejowanych mężczyzn z Doliny Krzemowej, szczerze wierzących, że są w stanie rozwiązać wszystkie problemy ze światem w sposób czysto techniczny. Jeśli tylko da im się nieograniczone zasoby i nie będzie się im w tym przeszkadzać. I z całym szacunkiem dla ich pewności siebie, obawiam się, że to może nie być takie proste. Dlatego mimo tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej, mimo moich wątpliwości i zmartwień, nadal upieram się, że potrzebujemy solarpunku. Potrzebujemy jego optymizmu, humanizmu i intersekcjonalności. Potrzebujemy radykalnych pomysłów na lepszy świat, które nie ograniczają się do zestawu instrukcji, ale stanowią rewolucyjne odrzucenie obecnego porządku rzeczy oraz wyobrażenie sobie tego, jak powinien wyglądać ten nowy. I pod tym względem solarpunk jest naprawdę świetny. Przede wszystkim urzeka mnie jego utylitaryzm i przyziemność. W przeciwieństwie do idei w pełni zautomatyzowanego, luksusowego, gejowskiego, kosmicznego komunizmu czy optymistycznej przyszłości Star Treka, nie opiera się on w aż tak wielkim stopniu na nieistniejącej albo istniejącej, ale jeszcze nierozwiniętej technologii. Solarpunk jako polityczny i społeczny projekt jest czymś, co możemy zacząć budować już dziś, z tym, co mamy teraz. A fakt, że jest to realistyczny cel, zwiększa jego atrakcyjność. Podoba mi się również to, jak idea solarpunka skupia się na pozytywnych rezultatach transformacji społecznej. Co więcej, uważam to za najmocniejszą stronę solarpunka. Odnoszę wrażenie, że wiele ruchów antyglobalistycznych i ekologicznych, które domagają się rewolucji, mimowolnie prezentuje wizję świata, w której dla przeciętnej osoby wszystko będzie gorsze niż teraz. Mniej samochodów, mniej ubrań typu fast fashion, mniej kotletów schabowych itd. I to prawda, że w miarę możliwości powinniśmy rezygnować z tych rzeczy, albo przynajmniej mocno ograniczyć ich konsumpcję i użytkowanie. problem polega na tym, że większość ludzi nie umie wyobrazić sobie zupełnie innego świata, więc słuchając tej listy zakazów i ograniczeń niezbędnych do uratowania nas przed katastrofą klimatyczną i rozwarstwieniem społecznym, nie myśli o pozytywnych aspektach tych ograniczeń. Zamiast tego odruchowo zakłada, że chodzi o świat dokładnie taki jak teraz, ale bez tych rzeczy, które dla wielu z nas czynią go odrobinę bardziej znośnym. Co, musimy się chyba wszyscy zgodzić, nie jest specjalnie zachęcającą wizją. Solarpunk natomiast, i to wydaje mi się jego najbardziej rewolucyjnym aspektem, zmienia tę retorykę i przesuwa dyskurs na korzyści płynące z transformacji. Nie mówi mniej samochodów, mówi więcej wolnego czasu i spokojniejszy tryb życia. Nie mówi mniej tanich ubrań w sieciówkach, mówi ładniejsze, oryginalniejsze i bardziej wytrzymałe ubrania uszyte w kolektywie uśmiechniętych ludzi z lokalnej szwalni spółdzielczej, z którymi możesz porozmawiać i powiedzieć im, czego właściwie chcesz. Nie mówi mniej mięsa, mówi więcej czystego powietrza. Solarpunk nie opowiada o tym, co tracimy, ale o budowie świata, w którym zyskujemy. W ten sposób kreśli rewolucyjne, a jednocześnie wiarygodne marzenie o lepszej przyszłości. I to jest przyszłość, o którą warto walczyć. Cześć, to znowu ja, wróciłem. Teraz to jest ten moment, w którym mówię o tym, że mam Patronite'a i że jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo i odciążyć mnie trochę ekonomicznie, żebym mógł tworzyć dalej takie wideo eseje jak ten, to możecie to zrobić. Linki do wszystkiego w opisie. Osoby, które subskrybują wyższe progi, oprócz tego, że pojawią się w napisach, które widzicie w tym momencie, mają dostęp do wcześniejszych wideo esejów, takich jak ten, a także do bonusowych materiałów specjalnych, które są realizowane tylko dla mojej potrzeby i których generalnie nie pokazuję nikomu, ale osoby, które zasubskrybują troszkę wyższy próg, mają dostęp do tajnego kanału, na który wrzucam te rzeczy. Nie jest to absolutnie nic super esencjonalnego, przepraszam, jest pierwsza w nocy, jestem absolutnie wyczerpany po 7 godzinach montowania i jutro muszę rano wstać. No, nieważne. Ja nie chcę o tym mówić, wy nie chcecie o tym słuchać. Generalnie, Patronite. Poza tym, mam nadzieję, że podobał wam się mój wideo esej. Mam nadzieję, że nie wyszedł zbyt ostro i zbyt krytycznie. Mam nadzieję, że solarpunkowcy, którzy się nie odklikali i którzy obejrzeli całość i teraz mnie słuchają też w tym momencie, którzy mogą być troszkę poirytowani moją krytyką, chciałbym zapewnić, że wywodzi się ona z serca, ponieważ naprawdę szanuję ten ruch i dostrzegam jego potencjał i chciałbym, żeby ten potencjał się rozwinął, bo ze wszystkich wizji przyszłości, które miałem okazję obserwować, chyba ta jest jednocześnie najbardziej wiarygodna i najbardziej atrakcyjna pod bardzo wieloma względami. To tyle. Beyond Good and Evil polecam. Psalm, książkę Becky Chambers, o której mówiłem w tym wideo eseju, również niesamowicie polecam. To jest kawał dobrej lektury science fiction. Zdaje się, że jest nominowana do tegorocznych Hugo. Jeśli nie wiecie, co to jest, nie przejmujcie się, nikt nie wie, nawet fani fantastyki. A tak naprawdę jest to plebiscyt książkowy, ale zostawmy to. Książkowo fantastyczne, no, nieważne. Hugo i niedługo wychodzi, albo w zależności od tego, kiedy oglądacie ten wideo esej, już wyszła druga część psalmu, więc nie mogę się doczekać, kiedy ją przeczytam. Co jeszcze? Na początku tego wideo eseju szkalowałem troszkę Podlasie i od razu chcę zapewnić wszystkie osoby, że urodziłem się na Podlasiu. Całe życie mieszkałem i teraz też mieszkam na Podlasiu i jestem z Podlasia i mam związane z tym kulturowe przywileje, które pozwalają mi szkalować Podlasie i nie jest to problematyczne. Wam nie wolno, chyba że jesteście z Podlasia. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że już nigdy nie zrobię tak długiego wideo eseju, kogo ja chcę oszukać. Oczywiście, że prędzej czy później zrobię jeszcze dłuższy. Ten chyba nie jest najdłuższy. A jeśli wypadnie z niego kilka rzeczy w montażu, to prawdopodobnie nie będzie najdłuższym wideo esejem na moim kanale, ale jest dość blisko. Zobaczymy. Teraz robię sobie trochę przerwy, a potem wracamy z kolejnymi rzeczami. Dlatego jestem pozytywnie nastawiony co do przyszłości mojego kanału, troszkę mniej jeśli chodzi o przyszłość naszej planety, ale tutaj też dzieją się rzeczy pozytywne, między innymi. Więc trzymajcie się i zostawiam Was z napisami końcowymi i z piosenką i do usłyszenia następnym razem. Como lo dijo.